Puls Biznesu. Do słuchania.
Cash is king. To powiedzonko, którego autorem jest były szef Volvo Per Gyllenhammar, zrobiło karierę tuż po krachu giełdowym w 1987 roku. Te firmy, które posiadały sporo gotówki na swoich bilansach, lepiej przetrwały trudne chwile giełdowej zawieruchy. Ten slogan w Polsce pasuje jak ulał, wszak na naszych banknotach widnieją właśnie królowie. Ale w naszym kraju gotówka ma też swoją królową, która włada wszystkimi nominałami. Chodzi o Barbarę Jaroszek, która jako dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego w Narodowym Banku Polskim jest odpowiedzialna za to, żeby banknotów i monet nigdzie nie zabrakło. Ona wie najlepiej, dlaczego Polacy lubią gotówkę, bo lubią.
Oczywiście to, że rośnie ilość pieniądza w ogóle w gospodarce związane z przyrostem PKB na pewno ma wpływ również na wzrost pieniądza gotówkowego i zapotrzebowania na pieniądz gotówkowy, ale nie bez znaczenia pozostają również zwyczaje płatnicze, co łatwo można dostrzec porównując strukturę nominałową i zapotrzebowanie na strukturę nominałową w Polsce i w innych krajach. U nas przeważają banknoty o nominale 100 zł, co wskazuje, że nie tylko ta część transakcyjna pieniądza gotówkowego jest ważna dla Polaków, ale również i to, że przechowują oni swoje bogactwo w gotówce, zwłaszcza w banknotach o nominale 100 zł.
A z czego to wynika?
Nad tym główkują szefowie gotówki z całego świata, z czego dokładnie wynika zapotrzebowanie na taką, a nie inną strukturę nominałową. Ja mogę tylko powiedzieć, że wynika to ze zwyczajów płatniczych. Zresztą ta granica, ile banknotów 100 złotowych jest przechowywanych na cele gromadzenia bogactwa, ile na cele transakcyjne, też jest trudna do uchwycenia. Przyjmuje się, że co najmniej 50% obiegu gotówkowego pozostaje tak naprawdę w szufladach naszych klientów, obywateli, natomiast pozostałe 50% ma charakter transakcyjny.
Ostatnio w świecie gotówki sporo się zmienia, jest ona pod dużą presją, pojawiają się nowe metody płatności bezgotówkowych, wygodne dla wszystkich i dla tych, którzy płacą i dla tych, którzy przyjmują płatności. Zadowolony jest również minister finansów, bo prawdopodobnie będzie mógł wiedzieć, kto za ile płaci, a czego unika i będzie widać, gdzie są jakieś szare strefy gospodarki. Dlaczego by w takim razie nie zrezygnować mocniej z gotówki i nie upowszechniać tego wszystkimi siłami?
Przede wszystkim to nie jest rola Banku Centralnego, to nie jest rola Narodowego Banku Polskiego, żeby wskazywać instrumenty płatnicze, ponieważ to, w jaki sposób realizujemy nasze zobowiązania, jest wyłącznie naszą własną decyzją, a ustawowym obowiązkiem Narodowego Banku Polskiego jest zapewnić tym obywatelom, którzy życzą sobie posłużyć się pieniądzem gotówkowym, odpowiednią strukturę nominałową w odpowiednim czasie, jakości i w odpowiednim rozmieszczeniu w Polsce. Co do tego, czy istnieje w tej chwili presja na to, aby gotówki było mniej, to również muszę posłużyć się tym samym argumentem, że jest to wyłącznie decyzja użytkownika końcowego, po co on sięgnie, bo wszystko jedno, jakiego rodzaju instrumenty my stworzymy, to na końcu pan sam decyduje, czy weźmie pan dzisiaj kartę płatniczą, czy zapłaci pan telefonem, czy zrobi pan przelew, czy zapłaci pan gotówką. A co do tego, czy tej gotówki używamy coraz mniej, to oczywiście tak nie jest. Po pierwsze, w zeszłym roku przekroczyliśmy wartość obiegu gotówki w Polsce, taką symboliczną wartość 200 miliardów złotych. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 10 lat wartość gotówki w obiegu w Polsce się podwoiła. I stale w tym agregacie M1 wartość gotówki pozostaje na takim samym niezmienionym poziomie.
Musi pani powiedzieć, co to jest agregat M1 dla tych, którzy nie siedzą w polityce pieniężnej.
W gospodarce rośnie ilość pieniądza, ponieważ rośnie PKB, ale ilość pieniądza gotówkowego w bieżących rozliczeniach się nie zmienia i nadal pozostaje na takim samym stabilnym poziomie. Te różnice to są dosłownie plus, minus 1%, 2%. W związku z tym nie mogę potwierdzić, że gotówka jest teraz rzadziej używana niż była choćby kilka lat temu. Dodatkowo wartość obiegu gotówki w Polsce rok do roku rośnie co najmniej o 10%, w zasadzie przez większość ostatnich lat nawet o kilkanaście procent rok do roku.
To wydaje się dość nieprawdopodobne w obliczu tego, jak szybko rozwija się handel internetowy, jak szybko pojawiają się możliwości płacenia kartą, kartą, jak w wielu miejscach. Aż dziw bierze, że aż tak dużo tej gotówki cały czas w obiegu jest i ma taki sam udział, jak pani mówi.
W 2016 roku Narodowy Bank Polski przeprowadził ogólnopolskie badania dotyczące zwyczajów płatniczych Polaków, z których wynika, że blisko 55% codziennych transakcji jest nadal realizowanych przy użyciu gotówki, co stanowi 40% wartościowo wszystkich codziennych transakcji, które my realizujemy. Oczywiście jest tak, że na przykład te transakcje niskokwotowe dominują, tak? Powiedzmy tam w tej chwili...
Drobne zakupy w sklepie, na bazarku.
Dokładnie, tą granicą jest około 10 zł i oczywiście ta granica się ciągle zmienia. Są też rejony, które preferują płatności gotówkowe bardziej niż inne miejsca w Polsce i tu pewnie Państwa zdziwię, ponieważ najchętniej gotówką posługują się mieszkańcy północnej Polski.
A jak duże są różnice?
Różnice wynoszą około 20 zł. Ta średnia wartość transakcji gotówkowych wynosi około 40 kilku złotych. Oprócz tego, pewnie to też nie będzie akurat dla wszystkich zaskoczeniem, najczęściej z gotówki korzystają kobiety w dwóch przedziałach wiekowych 18-24 i 45-54 lata. Nawiązując też do pańskiego pytania dotyczącego tego, czy gotówka wspiera szarą strefę i czy w związku z tym można lepiej kontrolować wydatki obywateli z tego powodu, że powiedzmy ograniczamy im dostęp do gotówki, nie mogę się zgodzić z tym, ponieważ nie istnieją żadne badania, na które moglibyśmy się powołać, że właśnie gotówka to jest ten instrument, który bardziej wspiera rozwój szarej strefy niż jakieś inne instrumenty. W związku z tym to jest pewne takie przekonanie, natomiast jakby konkretnych badań, wyników badań wskazać nie mogę.
No ale codzienna praktyka wskazuje, że nieuczciwi handlarze na przykład samochodów przyjmują płatność w takich kosteczkach 10 tysięcy złotych spakowane w banknotach 100 złotowych. Tak samo pewnie w drobnym handlu, gdzie nie wydaje się paragonów, czy w tych częściach gospodarki, które wziął na celownik minister finansów tej loterii paragonowej, czyli w usługach fryzjerskich, kosmetycznych, stomatologii, również płatności gotówkowe pomagają unikać rejestracji tego, ile czegoś się sprzedaje, w związku z tym unikać płacenia podatków.
Pytanie, czym posługiwaliby się użytkownicy, gdybyśmy zrezygnowali z gotówki? Bo takie było pańskie pytanie, czy w ogóle należy zrezygnować z gotówki, aby ograniczyć szarą strefę? Na pewno wówczas znalazłby się inny instrument, kompletnie pozostający poza kontrolą państwa, który takim rozliczeniom by służył.
Jak pani patrzy na te właśnie rodzące się alternatywne systemy pieniężne, które mają zburzyć monopol banków centralnych na emisję pieniądza?
Są takie banki centralne, które pracują nad elektronicznym pieniądzem banku centralnego. Chyba najbardziej znanym jest w tej chwili projekt Ekrona, czyli projekt Banku Centralnego Szwecji. Natomiast większość banków centralnych podchodzi z bardzo dużą ostrożnością do tego tematu i Narodowy Bank Polski również do takich banków należy.
Dochodzimy chyba do kluczowego pytania. Ile tak naprawdę kosztuje gotówka? Bo pieniądz elektroniczny może wydawać się tani, natomiast gotówkowy może wydawać się drogi. Trzeba wymieniać banknoty, trzeba je drukować, bić. To wszystko kosztuje. Jak to wygląda?
Odwrócę trochę to pytanie i powiem, że naszym zadaniem jest zapewnienie, aby te koszty gotówki, a za ten instrument płatniczy jest odpowiedzialny Departament Emisyjno Skarbcowy, utrzymywać na poziomie racjonalnym. Nie oznacza to oczywiście, że koszty gotówki w przyszłości mogą się zmieniać. Widzimy to już w badaniach innych banków centralnych, tych, w których zapotrzebowanie na gotówkę spadło, a są to na przykład kraje skandynawskie. I oczywiście w ich przypadku koszty gotówki, co oczywiste, rosną. Co nie znaczy wcale, że w związku z tym należy z dostępności gotówki rezygnować. Co ciekawe, właśnie w owych krajach, w krajach skandynawskich, w tej chwili banki centralne są tymi, które występują jako obrońcy gotówki, mówiący, że jeśli gotówka nie będzie akceptowana we wszystkich miejscach, to przestanie nie być dostępna, a w związku z tym spowoduje wykluczenia finansowe. Także w jakimś sensie wszyscy ci, którzy nas wyprzedzili i którzy tak utworzyli swoje systemy obrotu gotówkowego, że zapotrzebowanie na gotówkę akurat w tych krajach jest mniejsze, teraz doszli już do etapu kolejnego przed nami, czyli stają się obrońcami gotówki. I na wszystkich naszych spotkaniach szefów gotówki Europy, to oni właśnie są tymi pierwszymi, którzy mówią, aby zadbać nie tylko o dostępność, ale i powszechną akceptację gotówki.
No to w takim razie może należałoby zrezygnować z tej gotówki najdrobniejszej. Były swego czasu prowadzone dyskusje, czy w Polsce cały czas przydają się te jedno- i dwugroszowe monety. Jesteśmy gdzieś dalej w tej dyskusji?
Na świecie są tak naprawdę dwa rozwiązania w tej sprawie. Jedno, na które zdecydowały się niektóre kraje, czyli zaokrąglenie płatności gotówkowych do jakiegoś tam wskazanego nominału. Są też takie kraje w eurosystemie, na przykład Finlandia. Drugi sposób postępowania z najniższymi nominałami to jest zwiększenie recyrkulacji najniższych monet. I tu przykładem są na przykład Stany Zjednoczone, które nadal mają swojego jednego centa. W tej chwili w obiegu jest około 18 miliardów sztuk monet, z czego 70% są to najniższe nominały, 1, 2 i 5 groszy. Pamiętajmy o tym, że domagając się, aby nam wypłacono tego jednego grosza w tej kasie, kiedy robimy zakupy w supermarkecie, jeśli go w rzeczywistości następnie nie użyjemy w płatności gotówkowej, to my go sobie po prostu kupiliśmy po to, żeby leżał u nas w słoiku na szafce nocnej, tak? Więc w związku z tym pamiętajmy o tym, że jeśli chcemy, aby 1, 2 i 5 groszy pozostawały w obiegu, to sami musimy częściej tą recyrkulację tych monet stosować, czyli odnosić je z powrotem do kas. Niezależnie od wszystkiego, Narodowy Bank Polski powołał Radę do spraw obrotu gotówkowego i jej pierwsze posiedzenie odbędzie się w ciągu najbliższych kilku dni, 9 kwietnia. Jednym z ich zadań będzie właśnie udrożnienie posługiwania się najniższymi nominałami, ale również postaramy się wypracować z interesariuszami rynku rozwiązania tak, aby banki komercyjne, firmy transportujące i sortujące gotówkę i sieci handlowe postarały się ten obieg jednego grosza przyspieszyć, bo na dzisiaj czysto statystycznie każdy z nas powinien mieć w portfelu 432 monety.
A średnio mamy ich dużo mniej.
A średnio mamy ich kilkanaście, bodajże 17. W związku z tym pamiętajmy o tym, żeby 1, 2, 5 groszy po prostu ukierować do obiegu. A jeśli już się tego nie da i trzeba ten słoik przysłowiowy rozpakować z tych monet, uruchomiliśmy eksperymentalnie taką maszynę do deponowania monet. Można przynieść ten 1, 2 i 5 groszy i wrzucić do tej maszyny w oddziale okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, a następnie wypłacić sobie gotówkę w wyższych nominałach.
Czyli na koniec, pani dyrektor, jeżeli miałbym podsumować, to pani zdaniem gotówka nie umrze, a same banki centralne o to będą dbały, patrz Skandynawia.
Nie widzę w najbliższej perspektywie tego, żeby gotówka w Polsce przestała być stosowana. Na pewno będą pojawiały się nowe sposoby płatności, również takie, które nam dzisiaj w ogóle do głowy nie przychodzą. Pamiętajmy jednak, aby wprowadzając rozwiązania dotyczące nowoczesnych instrumentów, nie zapomnieć o tych, którzy chcą posługiwać się gotówką, na przykład starsi ludzie albo młodsi, którzy nie posiadają jeszcze kont bankowych. I naszym zadaniem jest zabezpieczyć akceptowalność i dostępność gotówki.
Dziękuję bardzo, mówiła Barbara Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego w Narodowym Banku Polskim.